Dzień dobry, witamy w 41. odcinku podcastu Biznes Dziś. Mirek Burnejko, Bogusz Pękalski, witamy. Witamy w Polsce!
Panie witamy Mirku. W Polsce, dzień dobry Boguszu, witamy tutaj ze słonecznej Suwalszczyzny.
Bez mikrofon bliżej, pozdrowienia dla słonecznej Warszawy. Warszawę nadajesz?
Deszczowa Warszawa. Dzisiaj Warszawa deszczowa.
A u nas nie.
Ale spokojnie, przyjdzie do was deszcz również, także wystarczy poczekać. Ale deszcz też jest ważny, bo deszcz daje życie. Woda to życie.
Woda najczęściej, ziemia, woda coś takiego, nie?
Dla osób, które tutaj się zastanawiają, co tu się dzieje, to co tydzień się spotykamy z Boguszem i rozmawiamy o różnych pomysłach i ciekawostkach biznesowych z całego świata i dzielimy się nimi z wami, dając dużo wartości. Jedyne, co potrzebujemy w zamian, to dwie proste rzeczy. Lajki, subskrypcja na YouTubie, a osoby, które bardzo nas lubią, mogą zostawić też komentarz dotyczący dowolnego tematu.
Ewentualnie pod wideo jest, są numery konta mojej
Mirka. Nie ma numerów konta. Nie ma. Bogusz, zacznę z bardzo małym newsem.
To jest właśnie kwintesencja biz dzisia. Małe tak. Newsy. Małe znaczące newsy.
Czy słyszałeś kiedykolwiek o czymś takim jak gadu gadu?
Dzisiaj rozmawialiśmy na gadu gadu. Było tysiące chętnych.
O, oczywiście. Używałem.
Gdy ja przynajmniej byłem na studiach, to był główny element komunikacji z ludźmi, gadu gadu, potem przyszły jakieś inne badziewia. Natomiast ostatnio przeglądając internet, trafiłem na coś takiego jak gadu gadu wallet by gadu gadu. Słyszałeś o czymś takim?
Gadu gadu wallet?
No, nie, Gigi Wallet. Nie. Czyli ta firma po pierwsze nie tyle, że nie umarła, ale żyje i tworzy nowe produkty. Gigi Wallet to jeden z produktów, nad którym pracujemy. Wirtualny portfel, integralne połączenie z GG użytkownika. Dzięki temu numer GG staje się kluczem do świata płatności i fintech. Wkrótce ogłosimy beta testy. Widzę, że zbierają na Emiteo płatność. Znaczy zbierają inwestorów na Emiteo, chyba tak to wygląda i tak to działa. Mm-hmm. Co tu się dzieje, Bogusz?
Rozpalamy GG. Powroty użytkowników na gadu gadu. No, 788 followersów ma ten... Ciekaw jestem, czy to jest po prostu jakaś reaktywacja. Na to wygląda.
Tak wygląda, ale czy wiesz, żebyśmy tylko przypadkiem nie trafili w jakiś skam, ale to wygląda, że to jest normalna wersja gadu gadu, która po prostu odżywa i będzie robiła płatności i coś z komunikatorem. Ciekawe rzeczy się dzieją. W ogóle gadu gadu powstało w 2000 roku, a teraz fintech.com odkupuje gadu gadu i sprowadza je z powrotem do Polski. A, czyli to była jakaś długa historia. GG Network SA weszło w 2007 na giełdę, w 2008 Naspers, czyli ta firma właśnie z South Africa, która też miała Allegro i inne firmy, ściągnęła z giełdy.
Tak.
Potem powstały inne dziwne rzeczy, potem GG ktoś przyjął jakiś cypryjski fundusz inwestycyjny, a potem odkupił. Boże, jaka historia. Tak, ale zobaczymy, co z tego będzie.
Tak.
Jak myślisz?
Totalnie nie wiem. Nie wygląda to zachęcająco, mówiąc szczerze. Tak spojrzałem na to tło, na to logo. Rozpalmy GG. Kultowy. Znaczy, wiesz, no, ja nie wiem. No, wydaje mi się, że wychodzą chyba, że ciężki będzie taki powrót marki. No marka fajna, nie? Ale kojarzy się jednak z takim totalnie retro tematem. Chyba, że wiesz, to by było GG AI, no to zupełnie co innego. Nie? To od razu wyceny w górę i tysiące inwestorów. No właśnie, to ja z małych newsów wrzucę, z małych newsów osobistych kończę pierwszy sezon sukcesji, bo to
bo dobrze ci
to jest progres mój od tego, jak nie oglądałem do tego, jak pierwszy sezon już obejrzałem. No. Powiem ci, że się rozkręciło. Jakoś pierwsze początek jakoś mnie tak na początku
tak,
nie
początek był trudny.
Potem no, jest git.
To zobaczysz natomiast, nowe sezony, drugi, trzeci, czwarty. Tam będzie ciekawie.
Natomiast ja ci wrzucę teraz tutaj na czat linczka od Petera Leversa, który się pojawiał w tym podcaście. Jeden z takich OG indie hackerów, czyli małych twórców, solo twórców, którzy budują swoje małe produkty, aplikacje i tak dalej. Więc Peter zaraportował, że przebił milion dolarów przychodu z subskrypcji ze swoich nowych produkcików, Photo AI i Interior AI. To są takie sasy, bardzo proste, które generują obrazki, tak? Foto AI po prostu generują ci obrazki, takie twarze, postaci i tak dalej, interior AI związane z jakimś wystrojem z wnętrza i tak dalej. Więc jakby bardzo połączone dla dwóch różnych nisz. Jeden zarabia 53 tysiące dolarów miesięcznie, drugi 30 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli łącznie przekroczył 1 000 000 dolarów rocznie z subskrypcji, tak? Czyli jakieś ponad 4 miliony złotych. Kurczę, tak patrzę na to i zastanawiam się, właśnie dzisiaj się zastanawiałem, pisałem maila, czemu w Polsce jest tak mało produktów tego typu, małych produkcików, które wezmą gotowe komponenty AI i zrobią coś X, tak? Ale na rynku polskim, bo za granicą jest trochę konkurencji, natomiast w Polsce jest tego bardzo mało, a wydaje mi się, że zbudowanie takiego mikroproduktu dla konkretnej niszy, coś z AI, nie wiem, generowanie obrazków dla takich i sprzedanie tego kilkuset klientom czy kilku tysięcy klientom i potem jeszcze skomunikowanie się z firmami, które potencjalnie mogą całą taką firmę twoją kupić, póki jest to okno takie możliwości, tak, bo możliwe, że w przeciągu roku już tego nie będzie. Natomiast no, co ty myślisz w ogóle o tym temacie całym?
Ciekawe, te narzędzia Petera są po prostu pewnie proste dla użytkownika i użytkownicy zamiast siedzieć na Discordzie Midjourney sobie mają to prosto do wyklikania. Super. Nie wiem, bo już moim zdaniem w Polsce jest taka cały czas mentalność, że trzeba robić olbrzymie rzeczy i żadnych nisz i tak dalej, więc nikt się pewnie w to nie chce bawić. No ja też nie wiedziałem tego typu polskich narzędzi. Ja pewnie mogłyby być na zasadzie, wiesz, przygotuj mi piękne grafiki na Allegro czy coś, nie? Takie na zasadzie proste rzeczy.
No dokładnie, wiesz, ja mam tą wiesz, grupę twórców aplikacji SaaS, tam już, wiesz, zbliżamy się do 5000 osób i kurde, nikt tam nie postuje, słuchajcie, o, tu jest aplikacja taka z AI-em takim, tutaj taka. Nie ma, mam wrażenie, że nie ma w Polsce wykorzystania tych trendów, tego momentum. Nie? Jeszcze przed chwilą mieliśmy trochę mocniej, więcej hype'u na Web3, NFT, wcześniej tematy automatyzacji, no-code'u, low-code'u i tam też powstały startupy typu, wiesz, jakiś Retool, który, wiesz, founder, tam dwóch founderów, doszło do 1 000 000 rocznie dolarów, nie zatrudniając ani jednej osoby, nie? Po prostu na bazie tego, że był hype na to i firmy na to leciały i kupowały po prostu dostępy. I z tego zrobili wielki biznes. A tutaj mam wrażenie, że mało osób śledzi trendy i potrafi wykorzystać tą dźwignię, że tak, jest jakiś trend i warto wtedy coś zbudować.
Tu fajnie zobaczyłem w komentarzach, ktoś pyta, czy sprzedałbyś to Peter za 10 milionów, a Peter, yes, for sure, that's 10x. Prosta piłka.
10-krota przywitka.
Mam temat całkowicie inny i prosty, żadnego AI. Chodząc któregoś dnia po internecie trafiłem, jak pewnie wiesz, ja bardzo lubię biznesy edukacyjne, ty też trochę je lubisz, więc trafiłem na coś jak Analyst Academy, Akademia Analityków. Mhm. Koleś też bardzo w prosty sposób, to jest główny instruktor, który pewnie widzisz teraz na ekranie, na YouTubie, mają 83 tysiące subskrybentów, 36 wideo, takich bardzo prostych i krótkich na zasadzie hej, oto firma X, oto jak używają prezentacji, jak na przykład ulepszyć wykresy takich firm jak McKinsey i tak dalej, i tak dalej. I co jest ciekawe, mają też swoją stronę internetową, natomiast co mnie bardzo dziwiło, bo oni sprzedają też kursy dla pojedynczych osób i dla całych firm. Moim zdaniem znowu jedna z ładniejszych i piękniejszych i prostszych stron, które są dla osób związanych z wiesz, edukacją. Dostęp do kursików, mają dosłownie 3 kursiki u siebie na swojej stronie, no, jeden darmowy i są w cenach 200 dolarów za dostęp. 4,5 godziny per kurs, 5-6 godzin per kurs. Bogusz, co sądzisz o takim prostym biznesie i czy jest na to miejsce w Polsce?
Wiesz, no jak najbardziej, tak? Widać, że tu jest nisza, fajnie zagospodarowana. Ciekawi mnie ta ilość subskrybentów. 30 wideo, 83 tysiące subskrybentów. It's interesting. Chociaż widzę, że oni mają tutaj po kilka wideo takich setki tysięcy.
Tak, tylko zauważ, że te wideo, pierwsze wideo było wrzucane 4 lata temu. I jak widać, ten biznes po prostu już działa długo dłużej. On jest taki na zasadzie stabilny, powolny, pewnie mało daje przychodów jako takich, natomiast wiesz, wydaje się, że po prostu robią coś podobnego, co Kamil Kozioł robi, nie? Takie na zasadzie slajdy dla dużych firm, korporacji, po prostu edukują z tego.
Bierzesz wartość, wrzucasz na slajdy, idziesz gadać.
Co mnie natomiast się spodobało, bo wiesz, w tym świecie edukacji online jest taki duży na zasadzie hype'u, let's go, zegary, odliczania i tak dalej, przepraszam, to tutaj w ogóle tego nie ma, nie? Po prostu masz...
To twoja zasługa.
Hej, jak cię interesuje, to zajdź tutaj, kup, tu jest guzik, dołącz, enroll i dołączamy, nie?
Testowałem coś takiego, że po prostu jest kurs sprzedaży cały czas i powiem ci, że słabo to idzie, nie? Mimo tego, że kurs jest dobry i ludzie są zadowoleni, są super opinie i tak dalej i w okienkach kupują, to jak nie ma tego okienka i nawet są jakieś informacje na ten temat, to jest ciężko z tą sprzedażą. Oczywiście można to różnymi metodami podkręcić, tak jak autowebinary i tak dalej, to faktycznie też sprzedaje. Natomiast zastanawiam się, jak tutaj oni to robią, czy po prostu z wideo kierują, czy skąd kierują ten ruch, czy po prostu z reklam. Ale widać, że to są też low tickety, nie? Że do $200, no to...
Tak, ale bo z mojej obserwacji ten model biznesowy, który tutaj jest, oni głównie zarabiają z robienia pewnie większych tematów edukacyjnych albo przygotowywania firm pod dane kwestie i prezentacje, a kursy są takim ich po prostu, wiesz, elementem wejścia ewentualnie dla osób, które są czymś tam zainteresowane. Dlatego ich pewnie mało ciekawi to, żeby te kursy sprzedawać, ale po prostu są takim elementem dodatkowym w ich biznesie, nie?
Dobra, ja mam trochę podobny biznes. To jest taki gość, TK Kader. On w tym świecie SaaS-owym aplikacji robi. On ma YouTube'a i on ma kurs, pewnie jakiś dosyć drogi, high-ticketowy. Natomiast większość jego wideo dotyczy elementów z tego kursu. I on ma na przykład, z tego co oglądałem jego kanał, co 2 tygodnie na przykład bardzo podobne wideo, tylko inaczej nazwane, trochę innymi tematami się zajmuje. Natomiast w kontekście tego kursu ma też taki niszowy kurs go-to-market strategy dla B2B SaaS, tak? Czyli zbudowanie takie po prostu wyjścia na rynek, planu i tak dalej. I on ma, kurde, tych wideo w ogóle opór. Większość dotyczy tego go-to-market strategy. Taka bardzo, bardzo wąska nisza. No i potem po prostu jest ten jego kursik. Natomiast też tutaj ta strategia kierowania ludzi właśnie z YouTube'a pod jakiś produkt. Podoba mi się ten kanał i w ogóle dynamika tego wszystkiego i też wartość, którą on przekazuje.
Witamy po małej przerwie.
Czy wytłumaczysz nam sytuację dokładnie?
U mnie na wiosnę internet raz działa, raz nie działa, ale mam za to jeden ciekawy biznes, który moim zdaniem jest dobrym tematem do przemyślenia dla wszystkich firm usługowych w Polsce, przede wszystkim robiącym marketing. Chcesz usłyszeć?
No, bardzo.
Bogusz, jest taki biznes, nazywa się Rankings.io. Rankings.io. Jest to standardowa agencja SEO, tylko że to, co ona robi, to świadczy usługi SEO dla personal injury lawyers. Nawet nie wiem, co to znaczy, ale to jest coś związane z chyba prawnikami i to jest bardzo małą grupą prawniczą.
Z prawnikami odnośnie jakichś obrażeń, tak? Personal injury. Zakładam, że to może być coś w kontekście, ktoś coś o tobie napisał w internecie i teraz wytaczasz mu sprawę, tak, że mu szkodę jakąś osobistą ktoś ci wykonał.
Bogusz, i teraz zobacz, to czym się oni chwalą na stronie. 400% zwiększenia ilości klientów rok do roku dla jakiejś tam firmy. Zwiększenie ruchu na stronie o 3440%. Zwiększenie ilości tematów miesięcznych 300%, nie? I teraz jakbyś był takim prawnikiem, to byś skorzystał z ich usług?
No myślę, że tak, bo od razu wiesz, widzę, firmy, moi konkurenci używają, tak? I mają wyniki.
Dobra, zanim przejdę w ogóle do szczegółów, to oni, wiesz, zajmują się kwestiami social media, też robią kwestie dookoła newslettera, wiadomo, jakieś tam kwestie pisania postów pod SEO, troszeczkę też boostują, czyli jakieś reklamy na Twitterze, LinkedInie i Facebooku puszczają. Natomiast istotne jest to, że ta strona, warto w ogóle poobserwować, jak ktoś robi usługi marketingowe, ta firma, mimo że jest dość niszowa, robią, uwaga, 3,6 miliona dolarów rocznie, zatrudniając 20 osób.
Nice. Riches are in the niches, jest takie powiedzenie, dokładnie. Tak? Że bogactwo jest w tych niszach. I to jest w ogóle mega opcja, nie? Bo jeżeli możesz być czymś naprawdę mega, mega dobry w danej niszy, tak? To będziesz miał o wiele większy sukces niż jak będziesz średni, przeciętny dla wszystkich nisz. Tak? Ale to jest ciężko zrozumieć, to jest taka blokada psychiczna. Może właśnie faktycznie te liczby to pokażą. Nie?
Tak, ale właśnie to jest istotne.
Że te miliony są w niszach.
Marketing jest ekstremalnie prosty, tak? Bo po prostu pokazujesz tych klientów z danej niszy, pokazujesz ich case study, pokazujesz ich wyniki i wiesz, i to jest spoko. Nie mówię, to jest jak popatrzymy sobie na złotówki, to będzie około 10 milionów złotych. Prawdopodobnie płacą ludziom gdzieś od miliona, dwóch milionów złotych. Jeżeli chodzi, bo to jest kwestia usługowa, 20 osób, zostaje pewnie na czysto około 6-7 milionów złotych rocznie. Super biznes usługowy. Kto by pomyślał, nie?
Można żyć. Można żyć jakoś. fajny biznesik. Myślę, że takich biznesów, kurde, jest naprawdę, naprawdę dużo. W małych niszach, których mało kto słyszał, i one klepią te miliony, czy złotych, czy dolarów. Jeżeli znacie jakieś fajne biznesy, które działają w konkretnych niszach, to różne, usługowe, produktowe i tak dalej, to wrzućcie je w komentarzu, zobaczymy co tam.
Tak, a my z Bogusiem kupimy. Się,
albo takie co jeszcze zarabiają coś konkretnie. Ja mam szybki temat. Sam Altman, czyli CEO OpenAI, wcześniej założyciel Y Combinatora i tak dalej, powiadał się o pracy zdalnej. I powiedział, że to był duży błąd generalnie, że ten eksperyment nie wypalił, że praca zdalna zabija kreatywność w startupach. No on tutaj się odnosi szczególnie właśnie do takich startupowych, innowacyjnych powiedzmy produktów, firm, które gdzieś tam korzystają z tego, że ludzie są razem i wymyślają różne ciekawe pomysły. No i dosyć krytycznie tutaj się odnosi do tego człowiek, który jakby częściowo jest odpowiedzialny za tą rewolucję AI-ową teraz, za ChatGPT i tak dalej. No i ciekawy w ogóle case, że nie idziemy w stronę 100% remote, tylko nagle ci liderzy największych firm technologicznych mówią, no jednak fajnie było, jakbyśmy pracowali jednak razem w biurze.
Powiedz mi, jakie jest twoje podejście, bo wiesz, jak ja patrzę u siebie, my nie mamy żadnego biura, znaczy no, poza Mozyko Finance, czyli firmą księgową, natomiast pozostałe firmy, my nie mamy biura, jakoś idzie powolutku do przodu. Jakie jest twoje podejście w tym temacie?
No wiesz, no ja też pracuję zdalnie i tutaj też wszyscy moi współpracownicy w różnych firmach też pracują zdalnie. Akurat biuro mam w Warszawie, ale to raczej ono jest dla mnie. W jednym pokoju mam studio właśnie tutaj, w drugim pokoju mam biuro. Czasami mnie ktoś tutaj odwiedza, natomiast też nie pracujemy razem, ale z kolei na przykład pracując przy Mailingerze, jak ktoś jest, faktycznie siedzimy razem w biurze i sobie gadamy, no to pojawiają się dodatkowe pomysły, które inaczej tak day to day się nie pojawiają. Może to jest kwestia jakiegoś długiego procesu, czy po prostu braku jakichś, nie wiem, dedykowanych sesji brainstormingowych. Natomiast pracując face to face, takie rzeczy pojawiają się, wiesz, spontanicznie. Przy kawce.
You want coffee?
Myśląc o czymś innym, gadając o czymś innym, pojawiają się różne pomysły. Ale jakby jak w kontrze, bym nie wrócił chyba do takiego, na ten moment bym nie wrócił do takiego modelu, że przychodzę, wiesz, jest mnóstwo osób w firmie i... Ale to wynika też trochę z tego mojego modelu, że ja mam, tak jak ty, tak, wiele projektów, wiele firm, wielu współpracowników, nie jakby powiązanych często, więc to by było trochę dziwne. Nie?
Tu jest jeszcze jeden dodatkowy problem, bo teraz załóżmy, ja gdybym teraz wyszedł i na przykład w AdWords powiedział mojemu zespołowi, na zasadzie ekipa od... powiedzmy sierpnia zaczynam pracować w biurze w Warszawie czy gdziekolwiek indziej, no to prawdopodobnie połowa osób powie super.
Mnie nie ma dziś.
Powodzenia, baw się dobrze, nie? I pójdzie sobie do innej pracy. To jest ta kwestia, wiesz, bo pewnie takie firmy jak, wiesz, OpenAI, SpaceX, Tesla, które mają no już olbrzymią renomę i też niesamowitych ekspertów wewnątrz, tam ludzie są w stanie się przeprowadzić i pracować. Ale teraz, gdy wiesz, świat poszedł w kierunku online, gdzie wszyscy mogą pracować online i jest coraz łatwiej otwierać nowe biznesy i startować online, takie zmuszenie ludzi, żeby byli w jednym miejscu dla szczególnie początkujących osób na początku swojej drogi jest mega trudne, nie? No bo zostają tylko ci, którzy no powiedzmy nie mogą znaleźć pracy albo nie są na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o kwalifikacje.
Tak, że niby zawężasz sobie ilość tych potencjalnych talentów. No zobaczymy, w którą stronę jakby ta narracja pójdzie. Wiele firm właśnie też zmniejszyło tą ilość tej pracy zdalnej. Dużo osób, wiesz, dużo firm stwierdziło, że to jest jednak coś, model, który działa i
tak.
Zamykały biura i w ogóle nie wraca do takiego standardowego modelu. Więc być może tutaj kwestia jakiejś kreatywności w tych najbardziej innowacyjnych firmach. Nie?
Powinniśmy...
Albo to jakiś PR stand. Tak.
Powinniśmy pójść do tego modelu, który był widoczny w Gwiezdnych Wojnach, części pierwszej albo jak w nowej wersji części czwartej, gdzie po prostu wiesz, są hologramy. Nie? Ty po prostu siedzisz sobie wśród swoich pracowników tam, gdzie siedzisz. Kto się włącza, ten się włącza, ma nawet pogadać i tak dalej, bo Zoomy wiadomo, ludzie żygają tym, jak my nie jesteśmy na Zoomie teraz, Bogusz, więc nie żygamy. Ale normalni ludzie, jak na przykład są, to już mają tego dość. Fizycznie się spotkać też nie jest tak łatwo, bo tu jedna osoba jest w Polsce, druga nie jest w Polsce, trzecia jest we Wrocławiu i nawet jak się złapać gdzieś powiedzmy na jeden dzień w ciągu miesiąca w Polsce, no nie jest tak łatwo zebrać tych wszystkich ludzi. Tak. I to jest taka zagadka.
Taki narzut, nie? Organizacyjny, że trzeba się przemieścić gdzieś, trzeba się spotkać, to jednak dodatkowe godziny wchodzą, nie? Jak się ma mało czasu, no to jest to problematyczne. No właśnie, no ciekawe. Dajcie znać, jak macie jakieś opinie odnośnie pracy zdalnej, dajcie znać w komentarzu, bo pewnie dużo osób, które nas ogląda w czasie pracy właśnie teraz, oszukuje swojego pracodawcę. Nie no, żartujemy. Natomiast dużo osób pewnie pracuje zdalnie. Ja mam fajne konto na Twitterze. Jest szansa, że je widziałeś, ale bardzo, bardzo mi się podoba ten gość i sposób jego pisania. No to gość się nazywa Rowan Cheung, nie wiem jak to się czyta, i on pisze głównie w tematach AI-owych, on ma newsletter AI-owy, 150 tysięcy subskrybentów z tego co tutaj pisze, The Rundown AI. I ostatnio coraz częściej mi się jego tweety zaczęły pojawiać i powiem ci, że naprawdę są fajne, są dobre, bardzo proste, głównie w jednym temacie AI. Szczególnie te one-linery, takie te pierwsze linijki w jego tweetach przykuwają uwagę. Można sobie zobaczyć to konto i naprawdę jest tego sporo. I to głównie są, wiesz, informacje, jakieś newsy w tym temacie AI-owym, jakieś takie pokazówki. Te też fajnie działa, na przykład jak wrzucasz tweeta i jakieś krótkie wideo, takie wiesz, poniżej minuty, nie? Że coś tam się dzieje. I w ogóle w kontekście tego robienia efektu wow w social mediach, ostatnio słyszałem fajną rozmowę, że my wszyscy siedzimy w jakichś swoich bańkach, nie? I to, co jest poza naszą bańką, gdzie nie, w ogóle zupełnie nie jesteśmy, wiesz, w temacie, to ktoś nagle robi szybką pokazówkę czegoś i dla nas to jest taka magia, nie? A jak ludzie widzą coś takiego magicznego, typu, o nie wiem, AI pisze, Gmail pisze mi maila z prośbą o zwrot pieniędzy tam do linii lotniczych, nie? Bo teraz takie feature'y wprowadzają tam w Gmailu. To dla osób, które jakby nie kumają tego, co się dzieje w tej naszej bańce, to dla nich to jest magia, nie? Oni wtedy to szerują, postują, rzucają, widziałeś to, zobacz w ogóle, co tu się dzieje. I niestety straciliśmy Mirka, internet płata figle tutaj w Polsce, jak widać na Maderze internet działał lepiej, więc warto pojechać na Maderę, jak potrzebujecie lepszego internetu. Więc ja tutaj szybko dokończę nasz dzisiejszy odcinek. Dwa szybkie newsy jeszcze. Pierwsza rzecz to nowa CEO Twittera została ogłoszona. Elon Musk ogłosił Lindę Yaccarino jako nową CEO Twittera. Linda wcześniej pracowała przez wiele lat w NBC Universal w telewizji, telewizja i streaming, więc jest ekstremalnie kompetentną osobą, żeby poprowadzić Twittera. To już nie będę wchodził w szczegóły dokładnie jej życiorysu, to warto sobie zobaczyć. Można przejść przez Twittera, konto Elona i jego ogłoszenie, jak ktoś jest bardziej zainteresowany. No więc czekamy, co tutaj się wydarzy na tym froncie. Drugi jeszcze taki newsik z tego mojego świata startupowego. Jest taki bardzo fajny serwis, który się nazywa Indie Hackers. Tam ludzie budują różne małe produkty. Wspominałem o tym w serwisie, jak robiłem solo odcinek o tych niszowych jobboardach. Tam pokazywałem różne produkty z Indie Hackers, więc szybki taki update, jakby ktoś nie wiedział, to Indie Hackers został kupiony przez Stripe'a około 6 lat temu, z tego co kojarzę. Natomiast niedawno, jakieś kilka tygodni temu, wróciło do postaci takiego niezależnego biznesu i teraz Indie Hackers jest znowu indie, czyli independent, tylko ma jakąś tam małą inwestycję seedową od Stripe'a, więc to jest w ogóle ciekawy temat, że firma, duża firma kupuje społeczność czy taki serwis, powiedzmy, mediowy i potem jakby można z tego wyjść jeszcze w jakiś sposób. Bardzo ciekawy temat. Jak kogoś szczegóły interesują, to Indie Hackers ma swój podcast i oni mają dedykowany odcinek o tej zmianie, więc polecam sobie przesłuchać, jak kogoś ten temat interesuje i w ogóle polecam ten serwis śledzić, jak ktoś właśnie, nawiązując do tych produktów AI-owych, o których mówiłem na początku, Petera Levelsa, no to właśnie to jest ten ruch, ten trend, to takie jest centralne miejsce dla tych Indie Hackerów. I to chyba by było na tyle, także kończymy dzisiaj bez Mirka, słyszymy się za tydzień, skomentujcie, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Szczególnie mnie interesuje wasz pogląd na temat pracy zdalnej, tak, nie, czy zabija kreatywność, czy pobudza kreatywność, czy to dobry ruch, żeby wszyscy pracowali zdalnie, niezależnie, czy może jednak warto mieć te biura i pracować nad takimi kreatywnymi rzeczami wspólnie, razem, budować większe więzi. Bardzo jestem ciekaw, co o tym myślicie, jakie macie na to spojrzenie. Także dajcie znać. Lajki, subskrypcje zawsze będą miłe. Może dzięki temu Mirek sobie kupi Starlinka i będzie miał internet perfekcyjny, gdziekolwiek tylko będzie. Tak czy inaczej, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.
Chciałam powiedzieć, że mam tylko jedne gadu-gadu i nie mam Facebooka.